Cześć, słuchasz nagrania z Centrum Chrześcijańskiego Odnowa w Wieluniu. Wierzymy, że przesłanie, które usłyszysz, pomoże Ci w Twojej relacji z Bogiem i odpowie na nurtujące Cię pytania. Więcej o tym, kim jesteśmy oraz w co wierzymy, znajdziesz na naszej stronie internetowej www.centrumodnowa.pl. Jezus, przychodząc na ziemię, pokazał nam, że pragnie być blisko nas. Blisko mnie i Ciebie. Blisko naszych zmartwień, problemów i trosk. Sukcesów, uśmiechów i radości. Pytanie, czy Mu na to pozwolimy. W tej serii poruszymy temat bliskości oraz intymnej relacji z Bogiem. Postaramy się odpowiedzieć na pytania, jak ją zbudować i pokazać, jak bardzo Mu na niej zależy.
W obecnej serii mówimy o tym, jak być bliżej Boga, Jego obecności, jak zbudować intymną, bliską relację z Bogiem. I to jest wyjątkowe, że możemy o tym rozmawiać, bo to jest kluczowe w naszym chrześcijańskim życiu. Doświadczanie Jego obecności, poznawanie Go, to musi nas definiować, że znamy Chrystusa, że poznaliśmy Go, nie poznaliśmy Go już kiedyś i kiedyś się nawróciliśmy i po prostu tak żyjemy, ale że znamy Go, codziennie poznajemy. I jeśli w naszym życiu będziemy lecieć tylko na tym jednym wydarzeniu sprzed lat, kiedy raz poznaliśmy Chrystusa, to nasza wiara wcale nie będzie żywa. Nasza relacja z Nim nie będzie żywa. Przepraszam, poczułem się jak na wywiadzie, jak tutaj dziennikarze dają telefony. Cześć Monika, miło cię widzieć na telefonie, jakkolwiek, nieważne. Wracając, więc to, co chciałem powiedzieć, jeśli będziemy lecieć na wydarzeniu sprzed lat, to nasza wiara nie będzie żywa, to nasze przesłanie nie będzie żywe. Nie zarazimy też nikogo jakimś obcym świadectwem. To, że ktoś poznał Boga. Nasz pastor ma wielkie świadectwo swojego nawrócenia, wielka przemiana. Jeśli ja będę chodził i mówił ludziom to historię, no może kogoś tym zarażę. Ale jeśli nie będę opowiadał swojej historii, to nikogo tym nie zarażę. Trochę sobie zaprzeczyłem, ale rozumiecie, o co mi chodzi. Nasza własna historia, która nie jest starą historią, tylko obecną. Duże przemiany są fajne, ale jeśli opowiadamy komuś o tym, jak się żyje z Chrystusem, to musi być coś, co jest świeże. Coś, co doświadczamy teraz, tu i teraz. Dlatego nie zarazimy nikogo starą historią, kiedy doświadczenia stały się przeterminowane. Dlatego tak ważne jest to, żeby być serio bliżej, blisko, coraz bliżej, tak jak mówi ta seria, żeby nasza relacja po prostu z Nim była świeża, żeby czuć jej głód. A dzisiaj będziemy mówić w ramach tej serii o tym, jak zostać przyjacielem Boga. Musimy więc przyjrzeć się temu, jakie kroki trzeba na naszej drodze postawić, co zrobić, żeby zostać po prostu Jego przyjacielem. I być może dla wielu z nas jest to takie: dobra, ja już to wiem, już to zrobiłem, już przecież jestem Jego przyjacielem. Jeśli tak jest, to pięknie, to jest najlepsze, co może być. Nie zamierzam Ci mówić, nie jesteś przyjacielem, musisz być na nowo. Jeśli jesteś, to jest super, jakby do tego dążymy. Jednak myślę, że musimy sobie niektóre podstawowe rzeczy powtarzać. Bo często, ja sam często czuję, że zapominam podstawy i gdzieś ta moja relacja z Bogiem wcale może nie wyglądać tak, jak powinna. Dlatego muszę sobie przypominać podstawy tego, jak być przyjacielem Chrystusa, jak być Bożym przyjacielem. I dzięki temu mogę w tej relacji zyskiwać, a nie tracić. I to, co najważniejsze w tej relacji z Chrystusem, byciu przyjacielem, jest to, żeby zrozumieć, komu najbardziej na tym zależy. Nie jesteśmy to my. O tym mówił Jezus w Ewangelii Jana, 15 rozdział, 12 do 16 wersetu, że On pierwszy wyciąga do nas rękę. Takie jest moje przykazanie, kochajcie się nawzajem, jak ja was ukochałem. Największą miłość okazuje ten, kto swoje życie oddaje za przyjaciół. Wy jesteście moimi przyjaciółmi, jeśli czynicie to, co wam przykazuję. Nie nazywam was już sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego Pan, lecz nazwałem was przyjaciółmi, gdyż oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od mojego Ojca. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, żebyście szli i przynosili owoc, a wasz owoc trwał, aby Ojciec spełnił wam wszystko to, o co poprosicie w moim imieniu. Jezus mówi, że jesteśmy jego przyjaciółmi, jeśli czynimy to, co nam przekazuje. Czyli przede wszystkim Jezus otwiera możliwość przyjaźni ze sobą dla wszystkich ludzi. To staje się otwarte i dostępne dla każdego. Dla każdego. Nie ogranicza tego do wybranych osób. Znaczy mówi, że nas wybrał, ale wybrał nas powszechnie, jakby wszystkich. Choć ten wybór nie jest tylko powszechny, ale jest bardzo indywidualny. To jest w tym piękne. Więc wybrał nas każdego, jednostkowo, osobiście, do tego, żebyśmy byli w tej relacji przyjacielskiej z Nim. Jezus mówi o tej przyjaźni, nie ograniczając tego do żadnej jednej osoby, tak jak to było chociażby w Starym Testamencie, kiedy to były pojedyncze osoby, które były nazywane przyjaciółmi Boga. Więc jest to czymś powszechnym, może niepopularnym, ale jednak na wyciągnięcie ręki dla każdego z nas. Więc Jezus zmienił te relacje z ludźmi. Dzięki temu każdy z nas może przyjaźnić się ze Stwórcą. To było w pewnym stopniu rewolucyjne w przesłaniu Jezusa. Jak sobie myślę o tym fragmencie, jest napisane: nie nazywam was już sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego Pan, lecz nazwałem was przyjaciółmi. Kiedy wczoraj byliśmy na cmentarzu, pastor mówił o tym, że kiedy każdy z nas stanie kiedyś przed Nim, przed Bogiem, i On powie: albo cię nie znam, albo dobry sługo i wierny. Czytam to i miałem takie przemyślenie, wiadomo, bo mówię w tym temacie, więc miałem takie przemyślenie, a może przywitać się: przyjacielu. Byłeś dobrym, wiernym sługą, ale byłeś też moim przyjacielem. Przyjacielu, chodź. Po prostu nie musisz się przedstawiać. Nie musisz dawać żadnej historii swojego życia, bo on cię zna. Ale Biblia dotychczas opisywała, tak jak mówiłem, pojedyncze osoby, które były jego przyjaciółmi. Więc jak sobie myślę, jak zostać przyjacielem Boga, jak oni nimi zostali, chciałbym, żebyśmy przeczytali kilka fragmentów o tych ludziach, o których Biblia mówi, że byli Bożymi przyjaciółmi. Więc gdybyśmy mieli wymienić, wymienilibyśmy, myślę, dwie osoby. O jednym mówi wprost, o drugim nie wprost, ale też o to chodzi. Oczywiście jest ich więcej, jak chociażby to, co mówił Marek dzisiaj o Dawidzie, który był według Bożego serca. Też możemy powiedzieć, że to był przyjaciel Boga. Natomiast skupimy się na dwóch, czyli na Abrahamie i na Mojżeszu. Księga Izajasza, 41 rozdział i 8 werset. Bóg mówi tak: lecz ty, Izraelu, mój sługo Jakubie, którego wybrałem, potomstwo mojego przyjaciela Abrahama. To mówił Bóg na temat Abrahama. Daleko później, po jego życiu, wspominał go jako przyjaciela. Księga Wyjścia, 33 rozdział i 11 werset. To u Mojżeszu. Pan natomiast rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz, jak człowiek ze swoim przyjacielem. To są piękne opisy, bo to jest to, do czego dążymy, bo chcemy rozmawiać z Bogiem twarzą w twarz, tak jak robią to przyjaciele, twarzą w twarz. I chciałbym, żebyśmy spojrzeli na to, jak zaczęła się relacja Boga z tymi ludźmi, bo myślę, że możemy wyłapać tam coś, co pomoże nam w naszych staraniach do stania się Bożym przyjacielem. Więc gdy patrzymy na to, jak zaczęła się relacja Boga z Abrahamem, widzimy opis ich pierwszej rozmowy w Księdze Rodzaju, 12 rozdział. I przeczytajmy 1 i 4 werset. Pan powiedział do Abrama: wyjdź ze swojej ziemi, zostaw swoich krewnych i dom swojego ojca i idź do ziemi, którą ci wskażę. I 4 werset. Abram wyruszył więc, tak jak mu polecił Pan. A poszedł z nim również Lot. Abram miał 75 lat, gdy wyszedł z Haranu. Czyli w tej rozmowie widzimy, że Bóg powiedział do niego: wyjdź ze swojej ziemi. I Abram wyruszył, tak jak mu polecił Pan. W przypadku Mojżesza, to jest ich pierwsza rozmowa, jest opisana w Księdze Wyjścia, 3 rozdział, od 2 do 5, przeczytajmy. Tam ukazał się mu anioł Pana w płomieniu ognia ze środka krzewu. Mojżesz patrzy, oto krzew, płonie, lecz się nie spala. Podejdę, pomyślał. Muszę zobaczyć z bliska ten niezwykły widok. dlaczego ten krzew się nie spala? Gdy Pan zauważył, że Mojżesz kieruje tam swoje kroki, aby się temu przyjrzeć, zawołał Bóg do niego z pomiędzy gałązek krzewu. Mojżeszu, Mojżeszu. Jestem, odpowiedział Mojżesz. Nie zbliżaj się, ostrzegł go Bóg. Zdejmij z nóg sandałę. To miejsce, na którym stoisz, jest miejscem świętym. I chciałbym, żebyśmy patrząc na tę historię, patrzyli na to, co mówił Bóg do nich, jak oni na to reagowali. Bo jest pewien ważny aspekt, który można zauważyć w obu tych przypadkach, na początku ich relacji z Bogiem. I tym aspektem jest posłuszeństwo. Pamiętacie to, co mówił Jezus do swoich uczniów o tym, że nazywa ich przyjaciółmi? Mówił, jesteście moimi przyjaciółmi, jeśli czynicie to, co wam przykazuję. Też mówił o posłuszeństwie. To jest bardzo spójne. I Mojżesz i Abraham dostali polecenie od Boga. W pierwszych słowach od Boga dostali od Niego polecenie i odpowiedzieli posłuszeństwem. No i fakt, gdyby się wgłębić w tą pierwszą rozmowę Mojżesza, to on nie zawsze brał bezdyskusyjnie to, co Bóg mu mówił. Wiecie, myślę, o czym mówię. On z nim dyskutował. Ale o tym aspekcie przyjaźni z Bogiem na koniec jeszcze chciałbym powiedzieć. O tym dyskutowaniu z Bogiem. Jednak to, co charakteryzowało ich, to było właśnie posłuszeństwo Bożemu głosowi. Więc gdy chcesz rozpocząć lub skierować na odpowiednie tory swoją przyjaźń z Bogiem, musi ona charakteryzować się posłuszeństwem. U Abrahama było to posłuszeństwo w kontekście ważnej decyzji życiowej, czyli zmiany miejsca zamieszkania, co w tamtych czasach mimo wszystko było większym wydarzeniem niż obecnie, mimo że nie mieli kredytów hipotecznych, to jednak to była większa wyprawa, większa zmiana życiowa niż dzisiaj. U Mojżesza zaczęło się to posłuszeństwem w kontekście świętości. Oczywiście dalej mówili też w tej samej rozmowie o uwolnieniu ludu izraelskiego i z tego można by jeszcze więcej wskazówek wyciągnąć. Natomiast chciałbym się skupić na tym, na czym rozmawiali pierwszy raz, pierwsze słowa. I pierwsze, co powiedział mu Bóg, to żeby uszanował świętość. I dlatego właśnie chciałbym podkreślić to, gdy mówimy o starcie przyjaźni. Czyli po pierwsze Bóg mówił o posłuszeństwie. Oni musieli być w posłuszeństwie w kontekście zmiany jakichś rzeczy w swoim życiu, a po drugie na temat świętości. I nie chodzi o to, żebyśmy teraz wchodząc do kościoła zdejmowali buty jak Mojżesz, bo miejsce, na którym stoimy, jest miejscem świętych. A mówię to dlatego, że znałem takich ludzi, którzy kultywowali to w kościołach. Ja nie mówię, że jest zakaz. Jeśli Bóg ci to mówi, oczywiście rób to. Tylko bądź pewny dla dobra nas wszystkich, że to Bóg ci mówi. Ale jeśli rozpoczynasz swoją przyjaźń z Chrystusem, to idąc za przykładem tych dwóch ludzi, dwóch niesamowitych Bożych mężów, chciałbym ci powiedzieć, nie odkładaj decyzji o priorytetach i świętości swojego życia na późniejszy etap relacji z Bogiem. Biblia mówi o tych dwóch ludziach jako ludziach, którzy byli Jego przyjaciółmi. A oni pierwsze, co zrobili, to uszanowali priorytety, które musieli zrobić w swoim życiu, i świętość. To nie jest tak, że oni na początku mówili, nie zgadzam się, nie zdejmę butów. Później jestem w procesie zmiany, w procesie nawrócenia. Jeszcze dzisiaj mogę sobie wejść w butach. Nie. Bóg powiedział, zdejmij buty, bo to miejsce jest święte. I Mojżesz to zrobił. Zacznij od tego. Poddaj się Jemu w kontekście decyzji. Odpowiednio ustaw priorytety swojego życia. Łącznie z tymi dużymi zmianami, które mogą ingerować w twoje dotychczasowe poczucie bezpieczeństwa. Ale także start tej relacji musi właśnie ingerować w kontekście świętości twojego życia. Jakub w swoim liście też pisał o przyjaźni z Bogiem i ze światem. Czwarty, list Jakuba 4:4. Wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Jeśli ktoś chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Jakub zestawił te dwa typy przyjaźni i postawił je na zupełnie różnych biegunach, wskazując, że one praktycznie nie mają punktu styku. Jak bardzo ingeruje to w nasze posłuszeństwo Bogu w kontekście świętości i priorytetów. Jak często nam się wydaje, że możemy pogodzić te dwie przyjaźnie, że jesteśmy przyjaciółmi świata i przyjaciółmi Boga, bo tak umiemy, bo potrafimy sobie to odpowiednio poukładać. A gdy zastanowimy się głębiej, to gdy staramy się o przyjaźń ze światem, to w sposób oczywisty ma to wpływ na nasze priorytety. Ma to wpływ na świętość naszego życia. Jest więc zapełnie na różnych biegunach zachowań. Apostoł Paweł pisze też w liście do Rzymian, 12 rozdział, 2 werset. Nie podporządkowujcie się wzorcom tego wieku, niech was przeobraża nowy sposób myślenia, abyście potrafili rozpoznać, co jest wolą Bożą, co jest dobre, przyjemne i doskonałe. Nie podporządkowujcie się wzorcom tego wieku. Niech was przeobraża nowy sposób myślenia. I później jeszcze jeden fragment. Apostoł Jan pisze w swoim liście, pierwszy list Jana, 2 rozdział od 15 do 17 wersetu. Nie kochajcie świata ani tego, co go napędza. Kto darzy miłością świat, nie ma w nim miłości Ojca. Bo to wszystko, co steruje światem, rządzę ciała, rządzę oczu oraz pycha życia, nie pochodzi od Ojca, to należy do świata. Świat natomiast przemija, a wraz z nim jego rządzę. Ten zaś, kto pełni wolę Boga, trwa na wieki. Więc Biblia w wielu miejscach zestawia jako coś przeciwnego przyjaźń ze światem i przyjaźń z Bogiem. Co znaczy, że musimy zdecydować, co jest dla nas ważniejsze. A jak zdecydujemy, to muszą za tym pójść czyny. Żeby być spójnym w tym, co myślimy i w tym, co robimy. Musimy wiedzieć, że od tego, czy przyłożymy do tej przyjaźni odpowiednią uwagę, a powinniśmy traktować te relacje z Bogiem jako relację najważniejszą, relację naszego życia. Od tego zależy nasza duchowa kondycja i wieczne przeznaczenie. I w tej relacji nie chodzi o to, żebyś był idealny. Bóg nie wybiera sobie przyjaciół, którzy są idealni. A skoro otworzył się na każdego z nas, mnie i ciebie, nie chodzi mu o to, żebyśmy byli idealni. Nawet Mojżesz i Abraham nie byli idealni. Więc niech to oskarżenie w byciu nieidealnym nic nie zablokuje. Ale to, co jest po naszej stronie, to dbanie o tą przyjaźń. Chciałbym powiedzieć o czterech aspektach przyjaźni. Jakby w sposób oczywisty będę mówił o takich podstawach przyjaźni, z którymi myślę, że mamy jakiś problem czasami. Może nie, ale czasami. Bo oczywiście podstaw przyjaźni można powiedzieć więcej, gdybyśmy skupili się na tych podstawach przyjaźni, które wypełnia Chrystus, to można by było mówić dużo. I to jest też ważne, żeby wiedzieć, jakim przyjacielem jest Chrystus. Natomiast chcę się skupić na tych czterech. Pierwszy to autentyczność. Bo nikt nie chce mieć wśród siebie, wokół siebie ludzi, którzy nie są autentyczni, którzy są sztuczni, którzy mówią tylko to, co chcemy usłyszeć. Albo coś, co jest kłamstwem po prostu, byle było nam miło. Nikt z nas nie chce mieć blisko siebie takich ludzi. A co dopiero mówiąc o przyjaźni. Jeśli mamy wokół siebie przyjaciela, ktoś, kto nazywa się naszym przyjacielem, a wcale nie jest autentyczny, nie mówi nam tego, co myśli, to chyba nie chcemy mieć takich przyjaciół. To tyle ważne, że w relacji z Bogiem to wyjdzie od razu. On od razu wie, czy jesteśmy autentyczni, czy nie. A może dlatego Jezus tak mocno zganiał postawę faryzeuszy, którzy na rogach ulic pokazywali, jak często i dobrze się modlą. Bo on wiedział, że to nie jest autentyczne. Bóg gardził taką próbą relacji, która była pozerstwem. Czy w takim razie my też bywamy pozerami w relacji z Bogiem? Czy możemy być nieautentyczni? Oczywiście nie możemy, choć mam wrażenie, że czasem nam się wydaje, że jak mądrze się pomodlimy, to w oczach ludzi i Boga będziemy tacy bardziej elokwentni, święci. Jakby używane słowa w relacji z Bogiem nie sprawiają, że jesteś bardziej święty. Twoje życie sprawia, że jesteś bardziej święty, to jak żyjesz, niż to jak mówisz. A jeśli mówisz inaczej niż żyjesz, to po prostu nie jesteś autentyczny. A to jest pozerstwo i udawanie. I to dąży do zerwania przyjaźni, bardziej niż do jej pogłębienia. Drugie, nazwałem to sobie słowność. To kolejna postawa przyjaźni. Ona jest trochę powiązana z autentycznością. Ale myślę, że warto do odseparowania, żeby podkreślić to, że to też nie jest dobra podstawa, gdy obiecujemy Bogu coś, czego nie robimy. Gdy mówimy, teraz będziemy już tacy i tacy, teraz już będziemy spędzać z Tobą więcej czasu, teraz już nie będziemy robić tych złych rzeczy, a sami wiemy, że będziemy. To nie jest dobra podstawa przyjaźni. Może ktoś z was widzi momenty, w których oszukał Pana Boga, że coś zacznie robić, a tego nie robił. Ja pamiętam, miałem takie momenty, kiedy mówiłem, Boże, teraz już nie będę tego robił, a wyszło jak wyszło. Dziękuję Bogu, że żyję w czasach Nowego Przymierza, kiedy Bóg obficie daje swoją łaskę. A jednak bycie niesłownym też jest czynnikiem zabijającym przyjaźń, zamiast budującym ją głębiej. A trzecie to empatyczność. To jest coś, co mam wrażenie czasem nam umyka, że Bóg też może mieć uczucia, że Jego też możemy zranić. I Biblia często pokazuje kiedy momenty, w których Bóg był zraniony zachowaniem ludzi. Mam wrażenie, że to życie właśnie w łasce Bożej powoduje, że czasem myślimy, że możemy zrobić, co chcemy, możemy Boga zranić, możemy Go zdradzić, możemy Go okłamywać. Bo Bóg jest jak ten ojciec w przypowieści o marnotrawnym synu, który będzie stał z ramionami otwartymi. I oczywiście On jest tym ojcem, który stoi z ramionami otwartymi, ale nie jest osobą z syndromem sztokholmskim, nie jest ofiarą, która tylko czeka, żeby ktoś go zranił i żeby mógł go znowu przytulić. To nie o to chodzi. Jego łaska i otwarte ramiona to jest odpowiedź na nasze rzeczywiste, skruszone serce, złamane swoim zachowaniem i chętne na całkowitą przemianę. Jest to czym innym niż wyrachowane oszukiwanie go i wracanie na takim dobra, jakby easy, i tak mi to wybaczy. Więc to jest ważne w relacji z Bogiem. Musimy być empatyczni i nie ranić uczuć Boga. I ostatnie to lojalność. Jako uczniowie Jezusa mamy na tym świecie, jesteśmy jakby ambasadorami Bożego Królestwa. I każdy z nas to wie, jakby szczycimy się tym, takie podświadomie to wiemy, że niesiemy Boże Królestwo, jesteśmy ambasadorami Jego. Ale jeśli jesteśmy ambasadorami, to musimy być lojalni swojemu przyjacielowi. Nie wstydzić się tego, czyim jesteśmy przyjacielem. Nie zachowywać się jak ci, którzy kumplują się z kimś dziwnym, bo w oczach świata może kumplowanie się z Bogiem jest czymś dziwnym. I przy Nim jesteśmy przyjacielem, ale za Jego plecami to już za bardzo się nie przyznaje. Nie, ja w sumie się z Nim nie kumpluję. Oczywiście, kiedy to mówię, to brzmi śmiesznie, nikt z nas tak nie mówi, a nasze czyny tak często tak mówią, że wcale nie jesteśmy lojalni. Więc jest to zabawne, że nazywamy się chrześcijanami, jak naśladowcy Chrystusa. A przy ludziach to tak w sumie nie chcemy za bardzo tego pokazywać, że jesteśmy chrześcijanami. Oczywiście nie mówię, że tak robimy. To, co mówię o tych rzeczach, z którymi mam nadzieję, że nie mamy problemu, ale jeśli zaczniemy je zauważać, to myślę, że to jest taka lampka, która powinna nam powiedzieć, o nie, to nie w tą stronę. Bycie Bożym przyjacielem oznacza też sporo zysków. Jeden z najważniejszych jest to, że spędzasz z Nim czas. Spędzanie czasu w Bożej obecności jest czymś nie do podrobienia. Nic na świecie nie jest w stanie dać Ci takich doświadczeń, które masz, kiedy przebywasz w Jego obecności. Dlatego, że to, co doświadczasz, jest nieziemskie, więc nie jest z tego świata, więc nic na świecie nie jest Ci w stanie tego dać. Więc gdy tego doświadczysz, doświadczysz Bożej obecności, namacalnej Bożej obecności, to zawsze będziesz chciał tego doświadczać ponownie. To jest jeden z największych zysków życia w Bożej obecności. Jest jednak coś więcej i to Bóg mówi w swoim słowie, że proście, a będzie wam dane. I czymś oczywistym jest, że gdy masz prawdziwego przyjaciela, chcesz mu pomóc. I gdy cię o coś prosi, to chcesz mu to dać, pomóc spełnić jego prośbę. I gdy spojrzymy znowu na Mojżesza i Abrahama, oni mieli ten przywilej, że dyskutowali z Bogiem. I chcę przeczytać te dwa przykłady. Pierwszy jest Księga Wyjścia, 32 rozdział, od 7 do 11 i potem 14. Wtedy Pan przemówił do Mojżesza, zejdź na dół, ponieważ twój lud, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej, dał upust swojemu zepsuciu. Szybko zboczyli z drogi, którą im wskazałem. Zrobili sobie odlew cielca, biją przed nim pokłony, złożyli mu ofiary i powtarzają, oto twoi bogowie Izraelu, oni cię wyprowadzili z ziemi egipskiej. Przyjrzałem się temu ludowi, dodał Pan. Widać wyraźnie, że to lud twardego karku. Pozostaw mnie teraz, niech zapłonie mój gniew przeciw nim, zniszczę ich, ciebie uczynię wielkim narodem. Mojżesz jednak zaczął uśmierzać gniew Pana. Dlatego Panie, zapłonąłeś gniewem na Twój lud, który tak z tak wielką siłą i tak mocną ręką wyprowadziłeś z ziemi egipskiej. I dalej przekonywał Boga jeszcze kolejnymi argumentami. I w 14 wersecie czytamy, Pan zlitował się nad swoim ludem, odstąpił od zamiaru dotknięcia go nieszczęściem. I druga historia, historia Abrahama, czyli Księga Rodzaju, 18 rozdział od 20 do 26 wersetu. Następnie Pan oznajmił, głośno rozlega się krzyk z Sodomy i Gomory. Grzech tych miast jest naprawdę poważny. Postanowiłem wstąpić i przekonać się, czy rzeczywiście postępują tak, jakby wskazywał na to ten krzyk, który dotarł do mnie, czy też nie. Chcę się tego dowiedzieć. Po tych słowach mężczyźni odwrócili się i ruszyli ku Sodomie. Abraham stał nadal przed Panem. Po chwili jednak podszedł i zapytał, czy rzeczywiście byłbyś gotów zgładzić sprawiedliwego wraz z bezbożnym? A co jeśli w tym mieście mieszka 50 sprawiedliwych? Czy i wówczas nie wahałbyś się zniszczyć miasta? Czy nie przebaczyłbyś temu miejscu ze względu na tych 50 sprawiedliwych? Przenigdy nie dopuść do czegoś takiego. Nie uśmiercaj sprawiedliwego wraz z bezbożnym. Niech sprawiedliwego nie spotka to samo, co bezbożnego. Nigdy do tego nie dopuść. Czy sędzia całej ziemi sam nie ma stosować prawa? Pan oznajmił, jeśli w Sodomie znajdę 50 sprawiedliwych, to ze względu na nich przebaczę całemu miastu. To jest skrót tej historii. Myślę, że znamy tą historię. Abraham prosił jeszcze dłużej. I to, co, mimo że skutek był inny, jakby Bóg nie uratował tych ludzi z Sodomy, ale jest pewna zasada, którą tu widzimy, że o każdy argument, o który Bóg został proszony przez Abrahama, Bóg się na to godził. Abraham mówił potem o kolejnych liczbach, mniejszych, mniejszych, mniejszych. A Bóg mówił, okej, jeśli znajdę tylu, to ich uratuję. To, co chcę tutaj zauważyć, to to, że gdy jesteś przyjacielem Boga, masz przywilej dyskutowania z Nim, jak przyjaciel z przyjacielem. Jak przyjaciel z przyjacielem możesz wyprosić o coś, co jest dla ciebie ważne. To jest przywilej i zysk dla tych, którzy są jego przyjaciółmi. A jednak to jest istotne, bo widzę, że czasem nam się wydaje, że możemy być takimi właśnie jednostronnymi przyjaciółmi. Czyli olewamy kwestie posłuszeństwa, świętości, lojalności, wszystkiego. Jakby my nie robimy swojego, tego, co jest po naszej stronie. Ale chcemy być jak Mojżesz i jak Abraham, którzy stają i dyskutują z Bogiem, że no, Panie Boże, mam taką rzecz, zrób to. I myślę sobie, że w ilu momentach Bóg by mógł powiedzieć, dobrze, kocham Cię, jesteś moim przyjacielem, zrobię to. Ale nie może tego zrobić, bo my nie daliśmy tego ze swojej strony. I tu nie ma prawdziwej przyjaźni. Myślę, że często tracimy, jeśli nie dbamy o relacje z Bogiem, o bycie Jego przyjacielem, tracimy bardzo dużo przychylności Bożej do naszego życia. Abraham i Mojżesz negocjowali i mieli przychylność Boga, ale ich całe życie było nacechowane posłuszeństwem i świętością. Było podporządkowane Bogu. A z tej pozycji jest dużo łatwiej prosić, dużo skuteczniej jest prosić. I oczywiście nie chodzi o to, że mamy teraz być Bożymi przyjaciółmi, bo chcemy coś na tym ugrać, bo to znowu będzie nieautentyczne, więc to znowu siebie wykluczy. Ale musimy wiedzieć, że jeśli jesteśmy przyjaciółmi, to każda strona coś drugiej daje i Bóg też może nam coś dać. Jeszcze jedna ważna rzecz. Ucz się od tych, którzy są Bożymi przyjaciółmi. Pytaj, obserwuj, tak jak robił to Jozue. Księga Wyjścia, 33, rozdział 11, werset mówi tak. Pan natomiast, to już czytaliśmy ten kawałek, Pan natomiast rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz, jak człowiek ze swoim przyjacielem. Gdy potem Mojżesz wracał do obozu, w namiocie pozostawał jego sługa Jozue. Ten nie opuszczał namiotu. Był on synem Nuna i młodym wówczas człowiekiem. To, co widzimy, to to, że Jozue chciał doświadczyć tego, czego doświadczał Mojżesz. Być blisko tego, uczyć się tego, jak być Bożym przyjacielem, jak rozmawiać z Bogiem w twarzą w twarz. I nie czytamy nigdzie o zazdrości Jozuego, który mówił, dobra, czemu z nim, a nie ze mną? To nie była postawa Jozuego. Jozue stwierdził, chcę być w tym miejscu, więc będę słuchał, uczył się od Mojżesza. Uczył się, jak on rozmawia z Bogiem. Myślę, że często musimy też Musimy też znaleźć ludzi, od których możemy się uczyć przyjaźni z Bogiem. Czerpać nie z zazdrością, ale z takim poczuciem, jeśli On jest Bożym przyjacielem, to chcę zobaczyć, jak On żyje i zastosować to do swojego życia. Chciałbym na koniec jeszcze opowiedzieć taką historię. Usłyszałem ją w sumie przedwczoraj. Historia o skrzypku. Może część z was ją zna, bo to chyba była jakaś duża historia. W 2007 roku, w pewnym eksperymencie zrobionym przez Washington Post, pewien amerykański skrzypek grał na skrzypcach w wejściu do metra w centrum Nowego Jorku. Podczas jego 45-minutowego wystąpienia, to był eksperyment, więc znamy dokładne liczby, 1097 ludzi przeszło, nie zwracając zbyt dużej uwagi na to, co robi. Siedem osób się zatrzymało, żeby posłuchać. Jeden człowiek go rozpoznał. Ten skrzypek zarobił tego dnia $32 od 27 osób, którzy coś wrzucili. W ramach tego eksperymentu, w ramach wyników odrzucili te $20, które dorzucił człowiek, który go rozpoznał, bo no, chcieli zobaczyć od tych, którzy go nie rozpoznali. Więc $32 zarobił od tych wszystkich pozostałych bez tego jednego. Ludzie nie zdawali sobie sprawy, że tym, który gra na tych skrzypcach, jest Joshua Bell, uznawany za jednego z największych muzyków naszych czasów. Grał swoje najważniejsze utwory na 300-letnich skrzypcach, wartych $3,5 miliona. Swoją drogą kiedyś należących do wybitnego skrzypka polskiego Bronisława Hubermana. 3 dni wcześniej grał dokładnie ten sam repertuar na wypełnionej po brzegi sali, gdzie średnia cena za miejsce to było $100. I ten eksperyment miał odpowiedzieć na pytanie, czy w banalnych okolicznościach i niekorzystnej porze piękno zostanie zauważone. Gdybym był jednym z tych przechodniów, myślę, że, czy jestem pewien, nie rozpoznałbym go. Do przedwczoraj jeszcze nic o nim nie wiedziałem. Dopiero wczoraj odczytałem na Wikipedii o nim. Myślę, że byłbym jednym z tych, który nie doceniłby piękna muzyki, którą grał. I dlaczego o tym mówię? Bo w tej serii mówimy o doświadczaniu Bożej obecności. Jednak to, co jest ważne, że gdy poznajemy Boga, to zaczynamy uczyć się nie tylko pod kątem wiedzy, ale doświadczania przebywania z Nim. Jesteśmy wyczuleni na Jego głos, na Jego obecność, na piękno Jego obecności. I piękno Jego obecności może zostać zauważone w niekorzystnej porze i w banalnych okolicznościach. Jeśli wiemy, kim On jest. Jeśli znamy Jego obecność. Dużo łatwiej, mam wrażenie, jest nam wydać mimo wszystko te przykładowe $100, żeby znaleźć się na pięknej sali, gdzie wszyscy po brzegi skupieni są na tym jednym skrzypku. Bo wtedy wiedzą, kim On jest. Wtedy wiedzą, co gra. Dlaczego gra. A o ile trudniej w kontekście całego tygodnia w banalnych i trudnych, chaotycznych okolicznościach wyczulić się na ten głos Boży, doświadczyć Go, wiedzieć, że to On, zatrzymać się, nie być tym przechodniem po prostu. I nie czekać tylko na te duże wydarzenia, gdzie wiemy, że tam akurat spotkamy się z Bogiem. Ale na tym właśnie polega przyjaźnienie się z Bogiem. Na tym, że jesteśmy z Nim każdego dnia. Na tym, że gdy warunki wydają się niezbyt przychylne, to jednak jesteśmy w stanie usłyszeć piękną muzykę Jego słów, która grana jest na jeszcze droższych skrzypcach niż te z tego eksperymentu. Myślę, że takim efektem tej serii chcielibyśmy, żeby było to, żebyśmy właśnie doświadczali tej pięknej Bożej obecności każdego dnia, w każdej okoliczności, w każdym banalnym, chaotycznym momencie mojego życia, kiedy nie mogę poświęcić 3 godzin, żeby na kolanach spędzić czas z Bogiem, bo nie wiem, bo mam obowiązki, bo dzieci biegają i jakby w tym momencie tego nie mogę zrobić, ale w tych chaotycznych momentach życia usłyszeć ten Jego głos, nauczyć się tego, to jest coś, czego musimy się uczyć. Że nie czekamy tylko na jeden wymarzony moment, bo może on nigdy nie przyjdzie, bo nigdy twoje okoliczności życiowe nie będą idealne. Ale jeśli jesteś przyjacielem Boga, to w każdej sytuacji chcesz Go poznawać. W każdej sytuacji chcesz Go słyszeć. Na koniec chciałbym wrócić jeszcze do jednego cytatu, który przytoczyłem podczas tygodnia postu i modlitwy. Jonathan David Helser, jeden z bardzo oddanych i wpływowych muzyków uwielbienia dzisiejszych czasów, podczas jakiegoś wykładu na konferencji powiedział, że żałuje, że nie może z każdym osobiście porozmawiać, ale że gdyby miał taką możliwość, to usiadłby z każdym na kawie i zadał jedno pytanie, które najbardziej go ciekawi, gdy kogoś poznaje. A to pytanie brzmi: opowiedz mi o swojej przyjaźni z Jezusem. Powtarzam, to bardzo wybrzmiewa, to w sensie bardzo to dotyka mnie osobiście, bo chcę, żeby kiedy spojrzę na swoje życie za rok, załóżmy, i kiedy będę miał odpowiedź na pytanie, opowiedz mi o swojej przyjaźni z Jezusem, to ja nie zamknę się w minucie, bo będę znał Jego jeszcze lepiej, jeszcze bardziej. Ta przyjaźń będzie żywa, więc będę o tym mógł mówić z ekscytacją. A najgorzej, kiedy słyszymy takie pytanie, opowiedz mi o swojej przyjaźni z Jezusem. Tak staramy się zmienić temat, bo w sumie nie mam o czym powiedzieć. No poznałem Go tam w sumie 15 lat temu, 2 lata temu, 3 miesiące temu. I tyle, no coś się zmieniło. No to nie jest przyjaźń. To jest zmiana życia, ale to nie jest przyjaźń. Przyjaźń to codzienne doświadczanie Jego, to codzienne rozmawianie z Nim. Chciałbym, żeby to pytanie brzmiało w naszych uszach przez następne dni, tygodnie, miesiące. I marzę o tym, żebyśmy mogli z radością za jakiś czas odpowiedzieć na pytanie: opowiedz mi o swojej przyjaźni z Jezusem. Jeśli nie poznałeś nigdy Jezusa, jeśli nie jesteś Jego przyjacielem, to korzystaj ten czas. Może jesteś tutaj, może siedzisz gdzieś, słuchasz nas na Spotify'u, gdziekolwiek jesteś. Jeśli nie znasz Jego, nie rozpoznajesz tej pięknej muzyki, Jego obecności, to wiedz, że możesz to zmienić. Że Jezus przyszedł na świat po to, żeby dać Ci zbawienie, że On umarł za Twoje grzechy i zmartwychwstał dla Twojego odkupienia. On chce być Twoim przyjacielem. Zrobił wszystko. Wszystko, co było możliwe, wszystko, co było ważne, wszystko, co było potrzebne, żeby być Twoim przyjacielem, i teraz wszystko zależy od Ciebie. Biblia mówi, że ten, który wierzy w Jezusa, wierzy w to, że On umarł za Jego grzechy, staje się Bożym dzieckiem. Jeśli nigdy tego nie zrobiłeś, możesz pomodlić się razem ze mną tą modlitwą. Możesz powtarzać za mną: Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że Ty umarłeś za moje życie. Dziękuję Ci za to, że Twoja krew zmyła moje grzechy. Że bez tego wydarzenia nie byłbym w stanie nazywać się Twoim dzieckiem. Że gdyby nie to, to byłbym skazany na potępienie. A dzięki temu, że to zrobiłeś, mogę nazywać się Twoim dzieckiem. Więc wyznaję, że jesteś moim Panem i Zbawicielem. Przepraszam Cię za moje grzechy. Kocham Cię i chcę Ciebie poznawać. Amen. Za chwilę będziemy śpiewać jeszcze. Chciałbym, żebyśmy podczas tej jeszcze jednej pieśni mogli spotkać się z Nim. Porozmawiać. Zastanowić się razem z Nim na temat przyjaźni, jaką z Nim mamy lub nie mamy, a którą może chcemy zbudować. O tym, żebyśmy pomodlić się o to, żebyśmy potrafili doświadczać Go w chaosie dnia codziennego. Ale też o to, żeby nasze życie było podporządkowane świętości i posłuszeństwu Jemu. Tato, dziękuję Ci za to, że jesteś dobry, że nas kochasz, że zrobiłeś wszystko, żeby być naszym przyjacielem. Nie chcemy stracić tego, co zrobiłeś. Nie chcemy tego zmarnować. Chcemy to wykorzystać po to, żeby znać Ciebie jeszcze bardziej. Że kiedyś się spotkamy, kiedy nasze życie dobiegnie końca, Ty powiesz: przyjacielu, cieszę się, że już jesteś. Kochamy Ciebie, Jezu. Amen.
Dziękujemy, że byłeś z nami. Wierzymy, że przesłanie, które usłyszałeś, zachęca Cię do bliższej relacji z Bogiem i poznania nas osobiście. Zapraszamy Cię do odsłuchania kolejnych nagrań oraz do skorzystania z naszej strony internetowej www.centrumodnowa.pl.